A oświadczenia chcieli wygłosić Państwo radni. Ewa Jemielity, Tomasz Wierzbicki, Tomasz Lipiński, Katarzyna Kretkowska, Tomasz Kajzer. W tej kolejności bardzo Państwa proszę, Pani Radna Ewa Jemielity. Aha, tam, tak?
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Muszę przyznać, że to, co dziś, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć, no, bardzo mnie wczoraj zbulwersowało. Otrzymałam informację, także pismo od rodzin z Mariupola, ale także przeczytałam informację na łamach jednej z telewizji ogólnokrajowych o tym, co się dzieje w sprawie rodzin, które przybyły z Mariupola. I tytuł jest dosyć zaskakujący. Skorzystali z zaproszenia i przyjechali do Polski. Teraz mogą zostać bez pomocy. W czym tkwi problem? Wczoraj otrzymałam pismo państwa od części rodzin, które przybyły z Mariupola, skierowane do najwyższych władz państwowych. Pismo przytoczę tylko poszczególne fragmenty, żeby nie przedłużać zbyt długo. My, Polacy z Mariupola, uczestnicy programu adaptacyjnego grup osób polskiego pochodzenia, byliśmy ewakuowani do Polski przez rząd RP z terenów Mariupola 23 listopada 2015 roku. Prosimy o pomoc w uczestnictwie w naszych losach, ponieważ mamy nadzieję, że wciąż jesteśmy pod waszą opieką, czyli najwyższych władz państwowych. Każdy uczestnik programu ewakuacyjnego, w którym uczestniczyło 186 osób, czyli 63 rodziny, otrzymał komunalne lub socjalne mieszkanie. Najwięcej w takich wielkich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Kraków, w którym problem z mieszkaniami jest bardzo ostry. Gdy przeprowadziliśmy się do Poznania, dwie rodziny otrzymały mieszkania od miasta, ale 7 tylko wynajęte na rok. Od lipca 2016 roku pisaliśmy listy z prośbami o spotkanie z prezydentem miasta w sprawach mieszkaniowych i obywatelskich. Były zorganizowane takie spotkania, na których nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi na nasze problematyczne pytania. W kwietniu Urząd Spraw Lokalowych pokazał nam mieszkania do remontu. Przykład jednej otrzymanej propozycji: mieszkanie ze wspólnym korytarzem, opłata za remont 40-50 tysięcy złotych, czynsz 13 zł za metr kwadratowy, ogrzewanie 6,5 zł za 1 metr. Właściciele mieszkań mogą wrócić w każdej chwili i upomnieć się o swoją własność. I wtedy znowu niepewność i dużo pytań. Czy mamy się zgodzić, czy mieszkańcy Mariupola, czy obecnie już Poznania mają się zgodzić na takie propozycje? Jak stwierdzają niektóre z tych rodzin, w lipcu możemy znaleźć się na ulicy i my, i nasze dzieci. Nikt nie jest pewien dnia jutrzejszego. Są to tylko duże fragmenty tego pisma skierowanego do naczelnych władz państwowych przez rodziny z Mariupola. Rozmawiałam z państwem, którzy dzisiaj przybyli na sesję Rady Miasta. No i usłyszałam wiele gorzkich słów, tak? Oczywiście można powiedzieć, że może są to postawy roszczeniowe, może nie wszystkie rodziny są w stanie się zaadaptować, ale chciałabym bardzo poprosić władze miasta Poznania, panów prezydentów, którzy są odpowiedzialni za los między innymi przybyszów z Mariupola. Jak w tej chwili kształtuje się sytuacja i pomoc dla rodzin z Mariupola? Bo jeśli mówimy o pomocy językowej 1,5 godziny tygodniowo przez parę miesięcy, żeby ktoś mógł lepiej poznać język polski, no jest to żadna pomoc. Czy mieszkanie w domu zagrzybionym, w mieszkaniu zagrzybionym, w prywatnej kamienicy, czy to jest pomoc dla rodzin z Mariupola? Moim zdaniem jest to żadna pomoc. Jeśli ktoś lubi się fotografować z łopatką i pokazuje, tu znowu będą powstawały nowe mieszkania komunalne i jakież to my sukcesy tutaj odnosimy, prosimy, to ja chciałabym zapytać, dlaczego te rodziny z Mariupola mieszkają w zagrzybionych mieszkaniach, w mieszkaniach takich, których nie ma możliwości chociażby powiększenia rodziny, bo wchodzi się prosto z korytarza do pokoju i właściwie do łazienki. No na czym właściwie ta pomoc miałaby polegać? Tutaj szczególnie chciałabym prosić o nadzór nad tym pana radnego Sternalskiego, który tak biegał i tak krzyczał, jak to my wspaniale pomagamy, ale ja w tej chwili, widząc, jak ta pomoc wygląda, no czuję się troszeczkę zawstydzona za miasto Poznań. Także apeluję do pana prezydenta Solarskiego, bo wiem, że to jest w jego zakresie działania. Apeluję do pana radnego Sternalskiego, żeby zamiast robić tylko marketingowe hucpy, tak jak na przykład zrobienie w balona mieszkańców Rataj, żeby się rzeczywiście pan zechciał pochylić nad losem mieszkańców Mariupola. I na przykład dowiedział się, że jedna rodzina już wróciła ze strachu przed paniami, między innymi z MOPR-u, które tam podobno wygrażały, że mogą odebrać opiekę nad dziećmi ojcu, który dopiero co został wdowcem. No ja jestem po prostu bardzo zaskoczona, bo wydawało mi się, że jeśli przyjadą te rodziny, to co najmniej te 10 rodzin powinno trzymać normalne mieszkania, no i powinno się im pomóc w zdobyciu pracy albo pomóc się przekwalifikować, czyli zapewnić im jakieś kursy zawodowe. Okazuje się, że już nic z tych rzeczy. Proszę bardzo, tam jest Urząd Pracy, tylko osoby właściwie, które społecznie się udzielają albo prywatnie potrafią pomóc i szukają we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach i instytucjach pomocy dla tych rodzin. No, jeśli tak ma wyglądać pomoc dla rodzin z Mariupola, to ja bardzo przepraszam, ale to jest żadna pomoc. Wydaje mi się, że no ta pomoc mieszkaniowa powinna być już dawno załatwiona. Oczekuję w tym względzie wyjaśnień, rzetelnego raportu i pokazania, co miasto do tej pory zrobiło, żeby rodzinom z Mariupola pomóc i co dalej zamierza zrobić. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Wierzbiński.
Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w sumie krótkie będzie oświadczenie, ponieważ w większości już pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz się odniósł. Chciałem wygłosić oświadczenie na temat propozycji, które zgłosiła wczoraj Partia Nowoczesna. Z tych czterech propozycji aż trzy albo są już uchwalone, albo są w drodze. Między innymi uchwała w sprawie wieloletniego programu współpracy z miasta Poznania już jest uchwalona na najbliższe 3 lata. Wniosek w sprawie zmiany inicjatywy uchwałodawczej odnośnie liczby podpisów został złożony przeze mnie 1,5 roku temu. Także pan radny Michał Boruczkowski złożył taki pomysł, żeby liczbę podpisów zmniejszyć z 5000 do 500 podpisów. I została powołana komisja statutowo-regulaminowa, która obraduje nad tymi zmianami. I trzecia rzecz, także konsultacje na wniosek mieszkańców, to było zapisane w tej uchwale, którą dzisiaj mieliśmy pracować, pani radnej Gosi Dudzic-Biskupskiej. Tam także jest identyczny taki wniosek odnośnie 1000 podpisów, tak więc myślę, że trochę nieuczciwe politycznie, że państwo z Partii Nowoczesna się podpisują pod projektami, które albo już są w drodze, albo nawet wręcz zostały uchwalone. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo. Do tej pory każdy radny, który poruszał tematykę poznańskiego ZOO, był traktowany jako ktoś nie do końca normalny, więc bardzo proszę o uwagę, proszę państwa, bo sporo ryzykuję. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy ogród zoologiczny funkcjonuje w oparciu o konkretne przepisy prawne, ustawy o ochronie przyrody i dyrektywy Unii Europejskiej. Można się lubić lub nie, kochać zwierzęta bardziej lub mniej, znać się na nich lepiej lub gorzej, ale te przepisy są dosyć jednoznaczne. Ogród zoologiczny to nie jest azyl dla zwierząt ani schronisko. Jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, ogrody zoologiczne mają zapewnić przetrwanie gatunków, a nie pojedynczych osobników. Poznański ogród zoologiczny idzie jednak konsekwentnie w inną stronę. W stronę azylu dla dzikich zwierząt odbieranych z cyrków, od nieodpowiedzialnych właścicieli, przemytników itd. Ludzie mają w większości miękkie serca i wewnętrzną potrzebę pomocy biednym i słabym zwierzętom. Jeśli dodatkowo są one jeszcze futerkowe i mają słodkie pyszczki, to ta chęć pomocy jest wielokrotnie silniejsza. Gdybym teraz, proszę państwa, wyświetlił wam tutaj zdjęcia paru małych kociaków, przeszedł się po sali z puszką i informacją, że zbiera na pomoc dla tych słodziaków, to zebrałbym dużo więcej niż dla syryjskich dzieci w Aleppo. Tak jest i tego nie zmienimy. Gdy w amerykańskich filmach kosmici atakują Ziemię, całe miasta są niszczone, giną tysiące ludzi, a 3/4 kina bije brawo, gdy okazuje się, że przeżył pies głównego właściciela. To też pole do żerowania na ludzkiej naiwności. Po premierze filmu Uwolnić Orkę, jedna z organizacji przeprowadziła zbiórkę na faktyczne uwolnienie orki Keiko, która w tym filmie występowała. Zebrano 10 milionów dolarów, orkę wypuszczono w jakimś norweskim fiordzie i wkrótce sobie spokojnie dokonała żywota na wolności, a pieniądze wyparowały. Nic złego się nie dzieje, jeśli ludzie sami z siebie, z potrzeby serca dają swoje pieniądze na takie cele. Ich sprawa, ich wybór. Niestety gorzej, kiedy mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi. Apelowałbym jednak o większą rozwagę w ich wydawaniu i nie uleganiu takim tanim chwytom. Poznański Ogród Zoologiczny nie tylko obecnie przejmuje zwierzęta nieznanego pochodzenia, odbierane od dziwnych właścicieli. On również podobno te zwierzęta kupuje od handlarzy. Dla takiego handlarza to żyła złota. Pewność, że jak nie sprzeda swoich okazów na czarnym rynku, to zawsze znajdzie się w Poznaniu miłośnik zwierząt, które wybawi go z kłopotu i da jeszcze zarobić. Ta sytuacja nie jest normalna. Ogrody zoologiczne zrzeszone są w światowych i europejskich organizacjach, żeby wymieniać się doświadczeniami, badaniami i zwierzętami. Każdy z tych ogrodów musi spełnić określone wymagania po to, żeby inne ogrody miały pewność, że okazy przyjmowane w ramach tych wymian są zdrowe i spełniają ich oczekiwania. Po to są prowadzone rejestry i po to jest potrzebna wiedza o źródle pochodzenia takiego zwierzęcia. Po to również potrzebne są kwarantanny przy przyjęciu osobników niepewnych, aby ewentualne choroby nie zainfekowały innych zwierząt. A władze miasta Poznania obiekcje powiatowego lekarza weterynarii traktują jako personalną niechęć i bagatelizują je. Jak już wcześniej mówiłem, ideą ogrodów zoologicznych jest między innymi przetrwanie gatunków, którym grozi wyginięcie. Takim przykładem może być lew indyjski. Na świecie żyje ich tylko kilkaset sztuk. Gdy EASA, czyli to Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych, będzie szukała w Europie miejsca, w którym będzie można dokonać reintrodukcji tego gatunku, nie weźmie Poznania pod uwagę, bo nasz ogród zoologiczny nie jest z gumy, a w ramach azylu pozyskaliśmy już osobnika lwopodobnego. Jest to jakaś hybryda lwa z tygrysem i podobno z czymś tam jeszcze, który materiał genetyczny nie przedstawia zoologicznie żadnej wartości, ale ma słodki koci pyszczek. Pół biedy dla dzieci, które do tej pory chętnie odwiedzają zoo, bo to w zasadzie nie jest problem. Duży kot wyglądający jak lew w zasadzie może być. Jeśli to się jeszcze dobrze sprzeda medialnie, to będzie kolejny sukces. Kolejne zwierzę uratowano przez poznańskie zoo. Tłumy będą dalej przychodziły i popularność zoo będzie rosła. Niestety ten kij ma dwa końce. Poznański Ogród Zoologiczny nie jest właścicielem większości zwierząt. To międzynarodowy system wypożyczeń i depozytów. Jak się w tym systemie jest, to interes się kręci, jak się z niego wypadnie, to będzie gigantyczny problem, a takie ryzyko niestety jest. Dość luźny stosunek dyrekcji ZOO do przepisów dotyczących kogo, kiedy i skąd można do ZOO przyjmować, może negatywnie wpłynąć na akredytację EASY, którą nasze ZOO powinno raczej szybciej niż później przejść. Brak takiego certyfikatu nie tylko spowoduje, że żadne ZOO na świecie nie będzie chciało się z nami wymieniać zwierzętami, to spowoduje również, że właściciele tych zwierząt, które już u nas mamy, po prostu je zabiorą. Nie będą ryzykować trzymania cennych i unikatowych osobników w miejscu niespełniającym wymogów. I wtedy nasze ZOO przestanie być ZOO, a stanie się już pełnoprawnym azylem, w którym będzie mnóstwo miejsca dla lisów, niedźwiedzi i różnych dzikich kociaków. Ja, proszę Państwa, chciałbym tego uniknąć. Uważam też, że tak ryzykowne decyzje, które mogą doprowadzić do upadku jednego z najstarszych w Polsce ogrodów zoologicznych, przekraczają kompetencje dyrektora ZOO, kimkolwiek by on nie był. To jest strategiczna decyzja i władze miasta, zarówno Rada, jak i Prezydent powinni wspólnie taką decyzję podjąć. Proszę Państwa, nigdy nie będziemy największym ogrodem zoologicznym w Polsce, prawdopodobnie nigdy też nie będziemy najlepszym. Więc może przekształcenie go w azyl, taki, który będzie jedyny i najlepszy, nie jest wcale takie głupie. Pod warunkiem, że świadomie weźmiemy na siebie ryzyka i koszty z tym związane. A koszty mogą w łatwy sposób wymknąć się spod kontroli. Bo samo wyżywienie takiego lwotygrysa to ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Do tego dochodzą wszystkie inwestycje w odpowiednie wybiegi, dosyć chaotycznie planowane, w zależności od tego, jakie aktualne zwierzę jest w ciężkiej sytuacji. Do radnych dochodzą coraz częściej informacje, że pani Ewa Zgrabczyńska nie jest dobrym dyrektorem, menadżerem. Przepisy prawa pracy podobno nie są przestrzegane, rośnie liczba pozwów do sądów pracy. Statut ZOO uchwalony przez Radę Miasta jest przestrzegany w sposób bardzo luźny. Przetargi to w zasadzie jakaś kpina. W ostatnim czasie w niezgodny z prawem sposób pani dyrektor próbuje pozyskać wrażliwe dane osobowe pracowników. Działalność naukowa ani publikacji w poznańskim ZOO nie ma już od kilku lat żadnej. Ale to są już takie szczegółowe wątpliwości, które bardziej bym chciał w interpelacjach przedstawić i takie interpelacje dzisiaj na ręce pana przewodniczącego złożę. Natomiast jednocześnie pani dyrektor jest osobą o niezwykłej wiedzy o zwierzętach, potrafiącą o nich z pasją opowiadać, ale odnoszę wrażenie, że ona nie lubi ogrodów zoologicznych jako instytucji, bo to kłóci się z jej wizją troski i ochrony zwierząt. A to jest już sytuacja dosyć absurdalna, bo wygląda na to, że wynajęliśmy lisa do pilnowania kurnika. Ale frekwencja w ZOO ciągle rośnie i to jest argument za pójściem w kierunku azylu. Dlatego rzucam, proszę Państwa, z tego miejsca taką propozycję, żebyśmy zrobili w Poznaniu referendum. Czy mieszkańcy chcą mieć jeden z kilku w Polsce takich sobie ogrodów zoologicznych, czy jeden unikalny azyl na 120 hektarach? Będziemy wtedy mieli pewność, czego poznający od nas oczekują, na co powinniśmy wydawać pieniądze i kto we właściwy sposób zadba o spełnienie tych oczekiwań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Rozumiem, że należy do tej grupy podejrzewanych o nienormalność jako miłośnik poznańskiego ogrodu, miłośniczka poznańskiego ogrodu zoologicznego. Ale chciałam tylko zwrócić uwagę pana Tomasza Lipińskiego, że wśród miłośników wieloletnich ogrodu zoologicznego byli radni wszystkich klubów zasiadających w Radzie Miasta, poszczególni radni, także dwóch obecnych wiceprezydentów. Także zanim przejdę do mojego oświadczenia, do tematyki mojego oświadczenia krótkiego dzisiaj, chciałam tylko dodać, że powiatowy lekarz weterynarii często tutaj w naszych interpelacjach był przywoływany jako osoba, która nie ma dostatecznej troski nad losem zwierząt, którymi handluje się na targowisku Sielanka. Także w niedawnym czasie jakoś wtedy nie stał na straży przepisów dotyczących opieki nad dobrostanem zwierząt, a wyjątkową aktywność także w ostatnim czasie wykazuje w stosunku do zwierząt przyjmowanych do ogrodu zoologicznego. Pan radny pozwolił sobie stwierdzić...
Ale proszę nie komentować, ponieważ zasadzie, nie prowadzimy dyskusji nad oświadczeniami.
Ale ja wykorzystuję fakt, że mam czas na oświadczenie, żeby poprowadzić tę dyskusję.
Proszę wykorzystywać, ale nie nadużywać.
I kto mi to zabroni? No mój...
Regulamin.
Jaki regulamin? Przecież w regulaminie
pani
nie
radna
ma...
Pani radna powiedziała, że nim przejdę do mojego oświadczenia, dobrze, więc proszę przejść do oświadczenia.
Jestem w preambule, dobrze, mojego oświadczenia.
Dobrze, to niech pani sobie komentuje.
Dobrze, ja dzisiaj nie będę państwu długo czasu zabierać oświadczeniem właściwym. Ono dotyczy tego, co się dzieje. Chciałam tylko zasygnalizować i w zasadzie zaapelować zarówno do państwa radnych, ale może przede wszystkim też do organu wykonawczego, jakim jest prezydent, wiceprezydenci, czy wiceprezydent, zwłaszcza jeden naszego miasta i podlegli jemu urzędnicy, w zakresie tego, co się dzieje w ostatnim miesiącu już tylko wokół polityki transportowej, polityki parkingowej w mieście Poznaniu. No już ostatnio nie ma dnia, ażeby do Rady Miasta, do radnych nie trafiało takie czy inne pismo, protest od mieszkańców. Zaczęło się od mieszkańców Starego Miasta, pewnego fragmentu Starego Miasta. Potem byli mieszkańcy jednej z ulic na Jeżycach. Teraz dochodzi do tego Wilda. Jest coraz więcej tych protestów, jest coraz więcej podpisów. Te podpisy idą w setki. Wczoraj zostało złożone pismo z Wildy, tam 350 podpisów. Teraz z Jeżyc, teraz Wilda ponad 1000. Podpisy są cały czas zbierane i rośnie oburzenie społeczne i przewija się przez te protesty i przez te pisma ten sam wątek dotyczący tego, że mieszkańcy są zaskakiwani rozwiązaniami, które pojawiają się przed ich domami, na ich ulicy, że nie są konsultowani w sprawach dotyczących bezpośrednio miejsca ich zamieszkania, życia, prowadzenia działalności gospodarczej. I kiedy chcą rozmawiać, to trafiają na mur i brak chęci do prowadzenia rozmowy. I ten brak konsultacji, wołanie o konsultacje przewija się przez te wszystkie pisma. Ja może tylko zacytuję jedno z pism, które nosi datę 18 kwietnia, bo te sprawy już były poruszane na naszej sesji. Pan radny Kręglewski przeczytał miesiąc temu w Wolnych Głosach pismo od mieszkańców ulicy Słowackiego. To była petycja. Ta petycja dotyczyła wprowadzonej reorganizacji ruchu i w tej petycji było wołanie o rozmowę. Kiedy ci mieszkańcy poszli rozmawiać z Radą Osiedla, która tam opiniowała te, czy jakoś współuczestniczyła w przygotowaniu tych wprowadzonych już w życie zmian, no spotkali się z takim przyjęciem, że napisali w tej chwili już kolejne pismo, gdzie już jest 3 razy więcej podpisów. Ludzie są oburzeni i pojawiają się tam, pojawia się po prostu takie poczucie wyraźnej alienacji tych mieszkańców, poczucie, że ta władza ich w ogóle nie słucha. W PRL-u było takie było standardowy przykład, czym się różni, jak nam się wtedy wydawało, PRL od normalnego, demokratycznego świata. I ten przykład to był, jak się wyznacza ścieżkę przez skwer. W PRL-u wyznaczało się ścieżkę przez skwer, robiło się tą ścieżkę i potem się karało ludzi, którzy szli inaczej, bo inaczej było wygodniej, praktyczniej i się stało i się dawało mandaty ludziom, którzy nie szli po ścieżce. I to był, a w tym normalnym świecie demokratycznym, to zawsze ten przykład był przywoływany, na przykład w Szwecji, patrzy się, jak ludzie idą przez skwer i tak jak ludzie idą, tak się wyznacza ścieżkę. I to był taki standardowy przykład, czym się różni normalny, demokratyczny świat od autorytarnego, niedemokratycznego PRL-u. Reaktywowaliśmy samorząd i zwłaszcza w ostatnich latach powstawały całe inicjatywy społeczne, organizacje, stowarzyszenia, które protestowały przeciwko autorytarnej władzy, jaką stało się w odbiorze społecznym władza grobelnego, tak zwany grobelizm, czyli niesłuchanie ludzi, brak konsultacji, narzucanie rozwiązań i prawda, ogniska zapalne w różnych punktach miasta, które najczęściej dotyczyły w tamtych latach, nie tak niedawnych, dotyczyły napięć na linii deweloper, jakiś inwestor i mieszkańcy broniący jakiegoś terenu zielonego czy jakiegoś terenu wolnego od zabudowy, przed taką czy inną zabudową. Najczęściej o to chodziło. I wprowadziliśmy tryb konsultacji, zaproponował to pan przewodniczący Ganowicz w poprzedniej kadencji, czy już i zmiana władzy, jaka nastąpiła w ostatnich wyborach samorządowych, zmiana władzy w Poznaniu, w odczuciu społecznym, sądzę, że każdego z nas, była w dużym stopniu, jak nie w zasadniczym stopniu, podyktowana potrzebą poznaniaków, ażeby mieć władzę, która słucha, która słucha mieszkańców, która konsultuje swoje decyzje. A od kilku dobrych tygodni mamy do czynienia z sytuacjami, które są sytuacjami typowymi dla trybu jakby potrzeby konsultacji. No jeżeli jest jakaś uliczka lokalna, tak, i przy tej uliczce mieszkają ludzie i przy tej uliczce jest prowadzona działalność gospodarcza, to jak się chce, ma się pomysł albo się uważa, że coś należałoby na tej uliczce zmienić, no to normalne byłoby zapytać mieszkańców, czy uważają, że trzeba coś zmienić. Jeżeli uważają, że trzeba coś zmienić, to co trzeba zmienić? A jeżeli ma się własny pomysł, jakiś projekt, no to zapytać, co myślą o tym projekcie. I w zależności od tego, co wypracowane zostanie w trybie konsultacji, bo na tym polega tryb konsultacji, to się wprowadza w życie. A u nas niestety nadal obowiązuje ta PRL-owska ścieżka, o czym czytamy w tych pismach. Ja nie będę dzisiaj tych pism czytać, bo one są niezwykle przykre w odbiorze. Tam są bardzo ostre sformułowania pod adresem władz, pod adresem samorządu, pod adresem radnych osiedlowych. Tam ludzie powołują się na Europejską Kartę Samorządu, na konstytucję, na nasze uchwały, na ustawę o samorządzie i mówią, że te wszystkie akty prawne są gwałcone, a oni mają poczucie, że się dokonuje na nich takiego właśnie aktu autorytarnego, od którego myśleli, że już są wolni. A sprawa dotyczy prostych spraw, bo dotyczy rozwiązań na ulicach, przy których ludzie mieszkają. I no, wydaje się, że po prostu no, po to, żeśmy zmienili władzę, żeby właśnie te proste sprawy były rozwiązywane w normalny, spokojny sposób, w dialogu z mieszkańcami, a nie w takim rozdziale, że teraz my, władza, wiemy lepiej, wam narzucimy, a jak macie wątpliwości, to jesteście oszołomami i będziemy, prawda, się organizować przeciwko wam, żeby was nie puścić do głosu. Także ja na następnej sesji, na kolejnej sesji przedstawię jakieś stanowisko bardziej konkretne w tej sprawie. Natomiast w tej chwili bym chciała tylko zaapelować, może zacytuję jedno z pism tutaj ze Starego Miasta.
Ale to też jest konkretne.
W którym jest taki, to chodzi o strefę tempo 30, który nikt nie jest jako strefie przeciwny, ale piszą mieszkańcy, że uważa się, że nie można tej strefy wprowadzać, czy w ogóle jakichś zmian bez przeprowadzenia prawdziwych konsultacji już na etapie założeń do projektu, a nie dopiero po zaprezentowaniu gotowego projektu. Zaproszenia do dialogu wszystkich zainteresowanych grup społecznych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, kierowców, rowerzystów, użytkowników komunikacji miejskiej, nie tylko ze Śródmieścia, sprawa dotyczy akurat Śródmieścia, ale również z innych dzielnic Poznania oraz z okolicznych gmin. Rozbudowy i usprawnienia pierwszej i drugiej ramy komunikacyjnej Poznania przez rozdzielenie obu tych ram oraz wprowadzenia pierwszeństwa na skrzyżowaniach i zielonej fali w celu zachęcenia kierowców tranzytowych do korzystania z tych ram komunikacyjnych. Budowy parkingów wielopoziomowych w rejonie Śródmieścia oraz w sąsiednich dzielnicach i wprowadzenia preferencyjnych stawek na tych parkingach dla mieszkańców tych dzielnic, żeby mieli gdzie zostawić samochód, przesiadając się na komunikację lub na rower. Budowy parkingów przy węzłach komunikacyjnych, tak zwanych park and ride, i wprowadzenia ulg w komunikacji publicznej dla użytkowników tych parkingów, zachęcających do przesiadania się na komunikację publiczną. Wprowadzenia jednolitej polityki parkingowej na wszystkich parkingach miejskich oraz na parkingach prywatnych, zachęcając ich właścicieli do przystąpienia do tej polityki na przykład ulgami podatkowymi. Rzetelne informacje o dostępnych parkingach i miejscach parkingowych zarówno na parkingach miejskich, jak i prywatnych i skierowanie tej informacji nie tylko do mieszkańców, ale również do przyjezdnych. To jest, proszę Państwa, tylko przykład pisma. Tych pism jest po prostu setki i ludzie w zasadzie piszą to samo różnym językiem, ale to się sprowadza do tego typu kwestii. Nikt nie jest przeciwny zachętom, ażeby się przesiadać na komunikację publiczną, wręcz odwrotnie. Problem w zasadzie dotyczy dwóch kwestii. Żeby na terenie tych starych śródmiejskich dzielnic, gdzie zabudowa jest taka, jaka jest. Poznań do końca XIX wieku był twierdzą. Ulice są wąskie. To nie jest wina mieszkańców Poznania czy mieszkańców Starego Miasta, że ta zabudowa jest taka, jaka jest i że te ulice mają taką, a nie inną szerokość. I nie można karać mieszkańców tego Śródmieścia, tego Starego Miasta, czy Jeżyc, czy Łazarza, czy Wildy, za to, że to miasto zostało tak, a nie inaczej zbudowane i że jest takie, jakie jest. I sprawa z jednej strony dotyczy ludzi, którzy mieszkają na terenie tego Śródmieścia. Jeżeli mają jeździć tramwajem, mają jeździć rowerem, gdzieś muszą odstawić ten swój samochód. I o to apelujemy od wielu miesięcy. Miejsc w strefie, jest tam, gdzie jest strefa, jest mniej niż wydanych identyfikatorów dla tych mieszkańców, więc już jest bardzo duży problem. Dlatego każde wprowadzenie, likwidacja 100, 120, 80 miejsc, ten istniejący już bardzo duży problem eskaluje. Druga sprawa jest taka, że wprowadza się punktowo jakieś propozycje likwidacji, jednocześnie likwidujące miejsca, jak na przykład na Jeżycach ulica Słowackiego, czy tutaj sektor drugi na tym naszym Starym Mieście, a nie mówi się, że za chwilę te propozycje będą dotyczyły kolejnych ulic, o czym ludzie wiedzą, przecież ludzie nie są głupi. I wśród tych osób, które protestują, no są także i architekci, są inżynierowie, są
właściciele kamienic, czasami od 200 lat rodzina jest właścicielem kamienic przy danej ulicy i nagle czuje się ubezwłasnowolniona. Ludzie wychodzą z domu, widzą, że coś zostało wymalowane przed ich domem, że gdzieś jest koperta dla niepełnosprawnych, gdzie nie ma niepełnosprawnych, a tam, gdzie są niepełnosprawni, to tej koperty nie ma. I chcą być uczestnikami rozmowy na temat tych zdań, bo często chodzi o nawet takie konkretne, praktyczne względy, o których mieszkańcy wiedzą, a urzędnik zza biurka nie wie. Jeżeli się ludzie dowiadują, że jeszcze, że te zmiany są, autorem tych zmian jest ktoś z Warszawy, no to po prostu już nóż im się w kieszeniach otwiera i piszą pisma do nas, ponieważ władze miasta, które firmują te zmiany, nie chcą z nimi rozmawiać. Apeluję do państwa radnych, żebyśmy jakoś międzyklubowo, bo naprawdę na tych ulicach mieszkają wyborcy Platformy, wyborcy Nowoczesnej, wyborcy PiSu, wyborcy Lewicy, także wyborcy Prawa do Miasta. I im wszystkim się robi kuku po prostu. I to naprawdę... Proszę? Ale to nie jest kwestia popierania zarządu czy nie popierania, tylko trzymania się pewnych zasad pracy z mieszkańcami, tworzenia prawa, tworzenia rozwiązań w konsultacji, w rozmowie. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że wszyscy rzeczywiście czekają na tę bardziej konkretną formę na następnej sesji. Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, skoro Panie Prezydencie, pozwolę sobie zabrać chwilę Państwa czasu, ponieważ rzeczywiście w ostatnim okresie ilość interwencji do mnie dotarła i różnorodność środowisk, które zgłaszały te interwencje, była taka, której nie pamiętam już od dłuższego czasu. Zgłaszali się do mnie i handlowcy, i rzemieślnicy, i ludzie z branży turystycznej, nie tylko mieszkańcy. Temat już koleżanka rozpoczęła. To, co się dzieje w ramach uspokojenia ruchu w Śródmieściu Poznania. I powiem tak, nie wiem, czy pamiętacie, jaki film był kiedyś Leci z nami pilot. Mi ten tytuł tego filmu, Leci z nami pilot, kojarzy się, kiedy dzisiaj patrzę na to, kto jest obecny na sesji, kiedy patrzę i myślę, czy ktoś na tym panuje, co się dzieje w mieście i czy mieszkańcy mogą oczekiwać jasnego stanowiska. Bo to jest trochę tak, rzeczywiście temat uspokojenia ruchu jest bardzo trudny i jest konieczny. Nikt nie kwestionuje kierunku tego działania. I to jest niewątpliwie zagadnienie bardzo trudne. Dzisiaj po męsku wziął to na klatę, jak się mówi w języku chyba bokserskim, pan prezydent Włodarski, ale przecież to nie jest tylko kwestia drogowców, to nie jest tylko kwestia komunikacji. Uspokojenie ruchu wymaga współpracy tak naprawdę wszystkich. I kiedy ja spotykałem się z osobami, które przychodziły do mnie z prośbą o jakieś działania, interwencje, przykładowo ludzie z branży turystycznej pokazują nową lokalizację postoju autobusów. No i mówią, że to jest bez sensu i dają całkiem sensowne argumenty. To nasuwa się pytanie, przepraszam, w projekcie, który przedstawiono na konsultacjach, przygotowując zmianę lokalizacji autobusów turystycznych, no, z kim to, kto przedstawiał tutaj wsad merytoryczny, czy kto pomagał w tej nowej lokalizacji dla autobusów turystycznych? Kto dał takie sugestie i rozważył, czy akurat ten element, ten aspekt tego szerszej kwestii zmian odzwierciedla potrzeby akurat turystyki, no bo mówimy o autobusach turystycznych. Mówię o tym, że pokażę, że to, o czym mówimy, wymaga współpracy, zaangażowania wszystkich decernentów. I to jest taki typowy przykład, kiedy jeden wiceprezydent bierze na siebie odpowiedzialność, ale tak naprawdę to jest pewność wszystkich członków zarządu, bo to wymaga współpracy wszystkich pionów działów Urzędu Miasta. Nie zrobi się dobrych działań uspokojenia ruchu w centrum miasta, jeśli nie będziemy trzeba się o kompleksowo. My wiemy przecież, że to, co się dzieje w Śródmieściu, zależy także od tego, co się dzieje na obrzeżu Poznania. Jeśli będziemy tranzyt pchać przez Śródmieście, to nie rozwiążemy problemów Śródmieścia. Jeżeli będziemy myśleć o uspokojeniu Śródmieścia tylko z punktu widzenia układu drogowego, transportu publicznego, to tego dobrze nigdy nie zrobimy. I to była taka pierwsza myśl i uwaga, że to oczywiście wymaga upewnienia się, że prezydent tego miasta koordynuje pracę swoich zastępców i włączył wszystkich swoich zastępców, niezależnie od tego, że jeden z nich jest w sposób szczególny zaangażowany i daje swoje nazwisko i twarz i po męsku bierze to na siebie. I druga myśl, to co chyba jest najważniejsze powodem mojego wystąpienia. Ja przyznaję, chciałem być w oświadczeniu, a nie w dalszej części sesji, bo to jeszcze ten moment, kiedy czasami jest z nami pan prezydent miasta Poznania. Myślę, że problem podstawowy polega na tym, że istnieje bardzo duży poziom zaniepokojenia wśród mieszkańców i kiedy zapytywałem się osoby, które przedstawiały mi swoje argumenty, często racjonalne, często naprawdę dobrze przemyślane, czy pan miał okazję, aby to przedstawić przedstawicielom miasta? Najczęściej odpowiedź padała tak. Byłem na spotkaniach, wysłałem pismo, docierałem do radnego tego czy innego, czyli miałem okazję, aby te uzasadnione argumenty przedstawić. I co? No i nie wiem, co dalej. I to była najczęstsza dalsza odpowiedzi. Przedstawiłem i nie wiem, co dalej. Nie wiem, czy te moje uwagi zostały przyjęte, odrzucone, zaakceptowane. Jakie ostatecznie jest stanowisko miasta? Co się w związku z tym dzieje? I to jest chyba najbardziej niepokojące. Wydaje mi się, że dzisiaj brakuje nam dobrej komunikacji społecznej. Duża ilość mieszkańców, duża ilość różnych interesariuszy, przedsiębiorców, różnych grup, które korzystają z Śródmieścia, jest zaniepokojona, bo widzi rozwiązania, które w części chyba nie do końca były dobrze przygotowane, przedstawia swoje uwagi i nie wie, co dalej. Myślę, że to jest ten moment, kiedy brakuje nam osoby, która już nie na poziomie jednostki miejskiej, nie na poziomie sekcji prezydenta, ale na poziomie osoby, którą wybraliśmy jako odpowiedzialnej za to miasto w najwyższym stanowisku, przekaże jasną informację. Proszę Państwa, w związku z tymi uwagami, takie jest stanowisko miasta. To przyjęliśmy, to nie. To proponujemy, tego nie. Wydaje mi się, że dzisiaj najbardziej brakuje jasnej informacji, jakie są dalsze plany miasta w stosunku do Śródmieścia. Stąd w ramach oświadczenia chciałbym złożyć apel i prośbę, że dobrze byłoby, gdyby w tej komunikacji był zrobiony nie tylko jeden wiceprezydent, zresztą na kolegium Darskiego, który naprawdę robi bardzo dużo, ja cenię jego zaangażowanie, ale mi się wydaje, że poziom zaniepokojenia i zakres zaniepokojenia uzasadnia już zajęcie stanowiska przez gospodarza tego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To było ostatnie oświadczenie, które Państwo radni na dzisiejszą sesję przygotowali. Jeszcze może uzupełniając komunikaty, dwie rzeczy chciałem Państwu powiedzieć. Po pierwsze, przypomnieć, że ostatnie dni na złożenie oświadczeń majątkowych. Kto jeszcze tego nie zrobił, to przypominam, żeby to zrobić. Przyjąłem dwie kopie oświadczenia, dwie kopie PIT-u. To wszystko do biura rady proszę złożyć. Termin jest do końca miesiąca, ponieważ koniec miesiąca to jest w niedzielę. W związku z tym można złożyć to jeszcze 2 maja we wtorek, wtedy urząd pracuje i proszę to sobie wziąć do serca. A druga uwaga, ponieważ kilka razy tutaj już to padło, oczekiwanie obecności pana prezydenta. Pan prezydent jest w tej chwili w podróży z miasta partnerskiego do Poznania i jeśli w podróży nic nie zawiedzie, to w drugiej części sesji powinien być obecny w Hanowerze. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku dzisiejszego.